Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja będę jeszcze bardzo długo powtarzał tym wszystkim biednym sinologom polskim, którzy owszem mają wykształcenie sinologiczne w przeciwieństwie do mnie, ale zupełnie nie rozumieją tego, co się w Azji dzieje, że więzi między Chinami i Rosją rosną niezależne od zmiany globalnej gospodarki. A wiecie Państwo, skąd to zdanie? To jest tytuł artykułu, wzięty żywcem z ust ministra spraw zagranicznych pana Wanga Ji. Global Times za Xinhua z 27 maja. Chiński foreign minister mówi, że więzi między Chinami a Rosją rosną niezależnie od zmian globalnej dynamiki. No właśnie, niezależnie od dynamiki globalnych zmian. I teraz tak, cytuję, bo to jest ważna rzecz. Zawsze ja uważam, proszę Państwa, co by tam ktoś nie mówił. Ja siedzę w tym z końcu, po korzonki włosów. I dla mnie od 25 marca 2013 roku stało się jasne, że stosunki Rosji i Chin weszły w zupełnie nową erę, kompletnie nową. I tu nie ma mowy o żadnej tam podległości, o żadnym zjadaniu Rosji przez Chiny i tym podobnym bzdurom, które państwa karmią wszystko jedno, jak ich nazwać. Cytuję. Pan Wang powiedział podczas konferencji prasowej z swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem, że Chiny cenią sobie swoje dojrzałe i stabilne stosunki z Rosją, dojrzałe i stabilne, ilustrowane poprzez kompleksowe strategiczne partnerstwo między właśnie Chinami i Rosją, bardzo zaawansowaną oraz bardzo zaawansowaną formą stosunków dwustronnych między obydwoma krajami. Czy naprawdę sądzicie Państwo, że tak często tego typu zdania wypływają z ust ministra spraw zagranicznych chińskiego? Nie. Otóż będący w Moskwie chiński minister spraw zagranicznych wyraził nadzieję na zwiększenie, na poszerzenie perspektyw współpracy dwustronnej, mówiąc o wspólnych wysiłkach w celu dostosowania strategii rozwoju obu krajów do siebie oraz mówiąc o dalszej współpracy w dziedzinie energii, przestrzeni kosmicznej i łączności. Obie strony konsultują się również w sprawach umów gospodarczych, umów o partnerstwie gospodarczym, przygotowują się do studium wykonalności w sprawie budowy Euroazjatyckiego Partnerstwa Gospodarczego, dodał pan Yang. Bardzo ważna informacja, której nigdzie indziej nie usłyszałem. Studium wykonalności w sprawie budowy Euroazjatyckiego Partnerstwa Gospodarczego. Pamiętajcie Państwo, że mamy do czynienia z dwoma w pewnym sensie zderzającymi się, moim zdaniem komplementarnymi, ale w niektórych miejscach zderzającymi się programami gospodarczymi. Z jednej strony to jest jedwabny szlak, a z drugiej, znaczy w ogóle generalnie Belt and Road, a przynajmniej w tym obszarze azjatyckim, środkowoazjatyckim, ale nie tylko, rosyjskim, jeśli chodzi o całą Rosję, cała Rosja leży na trasie kolejowym, trasie jedwabnego szlaku do Europy. To z jednej strony ten Belt and Road, a z drugiej strony Euroazjatycki Obszar Gospodarczy z Rosją, Kazachstanem i tam paroma jeszcze innym krajem, Białorusią. Który to obszar, na którym to obszarze Rosjanie jakby rozdają karty i chcieliby, znaczy głównie jest to obszar dawnego ZSRR, dawnego Sojuza, więc oni chcieliby utrzymać swoje aktywa, wszelkiej maści aktywa polityczne, gospodarcze, jakiekolwiek tam się tylko da, na tym obszarze. No i właśnie te dwie koncepcje się jakby z jednej strony uzupełniają, z drugiej strony w niektórych momentach są ze sobą jakby sprzeczne, znaczy konkurencyjne, nie sprzeczne, konkurencyjne. No i w związku z tym No, ta sprawa tego studium wykonalności. Zaraz, momencik. I teraz, proszę Państwa, ciąg dalszy tego artykułu. Przypomnijmy o sukcesie Belt and Road Forum, które odbyło się w Pekinie w ubiegłym miesiącu. I powiedział pan Wang, że Chiny uważają, że Rosja jest ważnym, niesłychanie ważnym partnerem w tej inicjatywie. Współpraca Chin z Rosją w tym względzie sprzyja rozwojowi obydwu krajów i przyczynia się do pokoju i dobrobytu całego regionu euroazjatyckiego. I tutaj akurat jestem z nim zgodny. Według pana Wanga Pekin i Moskwa nie starają się uprawiać swojej strategii rozwoju kraju w ten sposób, znaczy starają się usprawnić te, znaczy spowodować, iż byłyby kompatybilne, to właśnie o czym powiedziałem przed chwilą, te strategie rozwoju kraju, to znaczy pasa i drogi Europejskiej Unii Gospodarczej. Podczas spotkania pan Ławrow wygłosił pochwałę stosunków rosyjsko-chińskich, które jego zdaniem osiągnęły bezprecedensowo wysoki poziom i to bazując na zasadzie wzajemnego szacunku i zaufania. I tutaj znowu jestem, to jest dokładnie to, co ja powiedziałem jakiś czas temu, prawda? Chwilę temu. A rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że Moskwa jest gotowa ściśle współpracować z Pekinem w sprawie przygotowań do wizyty chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w Rosji w tym roku. Obaj szefowie państw powinni omówić szczegółowo sprawę właśnie jakby połączenia budowy wspólnego tego elementu, na który z jednej strony składają się Belt and Road, a z drugiej strony składa się Euroazjatycka Unia Gospodarcza. I to, ale to nie tylko ta sprawa. Ławrow powiedział również, że Rosja i Chiny będą koordynować wzajemnie, wielostronnie między sobą takie wystąpienia jak w Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz w BRICS-ie, a także służyć jako stabilizator w rozwiązywaniu najważniejszych problemów globalnych. Obydwaj ministrowie wymienili również poglądy na temat Półwyspu Koreańskiego, Syrii, Afganistanu, a także innych kwestii międzynarodowych, jak i regionalnych. Po spotkaniu pan Ławrow i pan Wang złożyli podpisy pod planem konsultacyjnym na 2007 rok, który dokładnie wytycza jakby mapę drogową poczynań rosyjsko-chińskich czy chińsko-rosyjskich. I to wszystko. Proszę Państwa, ja nie wiem, ile razy ja już do tej pory mówiłem o tym, ale mówiłem strasznie często, tysiące razy pewnie mówiłem i pewnie i będę jeszcze się tego trzymał jak pijany płotu, bo to ma sens. Potwierdzają to fakty. Ci panowie Wang i Ławrow, jak już kiedyś, chyba z półtora roku temu powiedziałem, to są jak dwaj kumple już w tej chwili. Oni chyba się lepiej znają, oni chyba większość czasu ze sobą spędzają jak z własnymi żonami. Bo jest czym się zajmować. Ta sprawa powiązania tych dwóch elementów, czyli inicjatywy pasa i drogi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, to jest niesłychanie trudna rzecz. Bo z jednej strony Chiny nie mają pretensji do zaistnienia w sensie politycznym w tych krajach, które należały dawniej do ZSRR, ale z drugiej strony chcą tam zaistnieć w oczywisty sposób przy pomocy właśnie pasa i drogi w sensie gospodarczym, bo im to jest potrzebne. Z powodu, o którym mówiłem, że chyba, ale to nie w tym felietonie, mówiłem, że to jest, to nie miałoby sensu, gdyby Chiny wyrastały jako taka góra dobrobytu, jako wyspa dobrobytu w oceanie biedy. No to nie ma sensu, prawda? Dla Chin to nie ma żadnego sensu. Chiny powinny starać się doprowadzić do sytuacji, w której ten dobrobyt będzie zrównoważony. A i w dalszych, i w bliższych, i w dalszych okolicach. Bo wtedy oni będą mieli możliwość handlowania, czyli eksportu i importu z tym swoim otoczeniem. Im Tadżykistan czy Kirgistan będą bogatsze, będą ich społeczeństwa bogatsze, ich państwa bogatsze, na przykład, biorę to za przykład, tym bardziej Chińczycy będą spokojni o to, co się za ich granicami dzieje. I to raz, ale dwa, co najważniejsze, będą mogli robić coraz ciekawsze interesy. Dwustronnie korzystne. A z drugiej strony, jak powiedziałem, Rosjanie zdobyli kiedyś Azję Centralną siłą tuż po rewolucji, na początku 20 lat, i uważają, że to jest ich. No, wiecie Państwo, tutaj oczywiście jako Polak nie będę wchodził w tą materię, bo to dla mnie zbyt śliski temat. Zresztą dla każdego Polaka, bo to jest jakby powtórka tego, co Rosjanie robili tutaj, u nas. Więc nie będę w to wchodził, ale no powiedzmy sobie, oni uważają, że mają jakieś tam polityczne możliwości w Azji Centralnej, bo je mają, bo spora część ludzi Rosjan tam zamieszkałych, znaczy tam spora część ludzi Rosjan zamieszkuje. Zdaje się, że w Kazachstanie to nawet gdzieś paręnaście procent, 17 czy 18%. Więc wiecie Państwo, to nie jest wcale takie wesołe. Znaczy nie, dla tych krajów wcale to nie jest wesołe, absolutnie. No już nie mówiąc o tych biedniejszych krajach, czyli właśnie Tadżykistan i Turkmenistan. Nie, Tadżykistan i Kirgistan. No więc, ale to już jest jakby, dajmy spokój, znaczy ja dam spokój tym krajom, no w końcu to ich sprawa i one same decydują o tym, jak chcą, żeby wyglądała ich przyszłość, prawda? Z kim oni wiążą tą przyszłość, to jest ich problem. Nie nasz, ani na pewno nie mój. Natomiast jako że fakt nie ulega wątpliwości ten, iż Rosja jest tam obecna i wojskowo, i gospodarczo jakoś tam, no to z nią się trzeba liczyć. Chińczycy muszą się z nią liczyć, liczą się. I zapewne jedni i drudzy próbują umocnić swoje pozycje, ale to wszystko jest tak w rozsądnych warunkach robione. Przepraszam. Czyli innymi słowy. A nie ma tego oczywiście tak, nie wygląda to tak, jak bardzo często pokazuje to Ośrodek Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, który to pokazuje, te dwie siły, czyli Rosję i Chiny, jako zdecydowanie antagonistyczne i próbujące za wszelką cenę przeciągnąć jak linę na swoją stronę. Nie, to tak nie jest. Słowem, Rosja i Chiny mają wspólne interesy. Ogromne interesy. Ciągle o tym powtarzają jedni i drudzy na najwyższych szczeblach, bo to jest najistotniejsze. Bo oni w ten sposób kształtują społeczeństwo. I dobrze by było, żeby wreszcie w Polsce ludzie, którzy są sinologami, zrozumieli tą taką oczywistą oczywistość. Ale to chyba dopiero po mojej śmierci. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.